Do Płocka zjeżdżali rolnicy z całej Polski. Rzepak, kukurydza, słonecznik czy zboża nie mogły się czuć bezpiecznie. Legendy polskiej wsi. Kombajny zbożowe Bizon eksportowano do tak egzotycznych destynacji jak Iran, Pakistan czy Syria. Bizon cieszył się takim wzięciem na terenie naszej umiłowanej socjalistycznej ojczyzny, że podobno już wyjeżdżał z fabryki, zanim zdążył wyschnąć lakier. Ponad 50 lat temu, w 1970 roku, fabryka maszyn żniwnych w Płocku ruszyła produkcja kombajnów, które po dzień dzisiejszy widujemy na polskich polach. Były marzeniem wszystkich gospodarzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a wyjątkową renomą i wzięciem cieszyły się na Białorusi, Ukrainie czy Czechosłowacji. A winowajcą całego zamieszania był konstruktor, legenda, inżynier Bolesław Rostowski. W 1945 roku powołano Państwowe Płockie Zakłady Przemysłowe. Po 3 latach przekształcono je w fabrykę maszyn żniwnych. Początkowo produkowano kosiarki i żniwiarki. W 1970 roku Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dał zielone światło do produkcji. Lata 70., 80. i 90. to era Bizona. Ostatniego sprzedano w 2004 roku. Fabryka rozwijała się non-stop i do końca lat 80. Tworzono 6 tysięcy tych mechanicznych dzieł sztuki rocznie, co należy sobie powiedzieć wprost, było nie lada wyczynem. Niestety, sytuacja ich zaczęła się psuć pod koniec lat 80., kiedy to dosłownie można było kupić kombajn w cenie 20 świń, a nierzadkim podówczas widokiem był podekscytowany rolnik w gumiakach, dosłownie z reklamówkami pieniędzy, zdecydowany na zakup. Takie były czasy. Żywność kosztowała krocie, zaś technika była tania jak barszcz. Doszło do tego, że dawniej Bizona można było kupić za niemal 100 ton zboża, by z czasem stało się tak, że tych ton było potrzeba już tylko 50. W obliczu takiej sytuacji handel po prostu załamał się. Nie było chętnych na Bizony, jednak, co może dziwić, zakład wciąż produkował. Jednak, co można było zrobić? Zakład zatrudniał ludzi, a ci, jak wiadomo, potrzebowali pieniędzy. Zatem, skoro trzeba było organizować pensje pracownikom, to nie można było zatrzymywać produkcji. Problemem zasadniczym był fakt, że fabryka niespecjalnie była nastawiona na produkcję zagraniczną. Do niej co prawda dochodziło, ale chodziło jedynie o to fabryce, by pozyskiwać złotówki dewizowe, żeby można było dokonywać zakupu zagranicznych części czy podzespołów. Przy takiej polityce i takiej tendencji niestety nie było już pieniędzy na pensje pracownicze, a w fabrycznej kasie piszczało. Fabryka niestety się zadłużyła i taka zadłużona w końcu przestała produkować, a załoga rozpoczęła strajk. Zatem kierownictwo fabryki zaczęło intensywnie przyglądać się możliwościom uratowania przedsiębiorstwa. Postawiono na podzielenie firmy. Taki plan ratunkowy umożliwił powstanie spółki prawa handlowego Bizon. Spółce przypadły hala produkcyjna, maszyneria i ponad połowa załogi. Tym sposobem uwolniono się od wszelkich zobowiązań finansowych. Natomiast reszta poszła pod młotek, w sensie pozostałą część postawiono w stan upadłości. Pomniejsze hale łatwo było sprzedać, zatem było z czego spłacić wierzycieli. Nowo powstała spółka, no cóż, przez pierwsze 2 lata jakoś musiała przebiedować. Żaden bank nie zjawił się w siedzibie spółki z zamiarem udzielenia im choćby najmniejszego kredytu. Zatem przez 2 lata nie dysponowali własnymi pieniędzmi, a banki ze swoimi kredytami się od nich odwróciły. Wiatru w żagle firma nabrała, kiedy Bizon, którego właścicielem stał się bank handlowy, otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu kredyt w wysokości 10 milionów złotych. Porządna produkcja wraz z porządną sprzedażą ruszyła wreszcie na dobre i eksportowe modele już trafiały do sąsiedniej Białorusi czy Ukrainy. Nowy właściciel swojej świeżo upieczonej załodze zaprezentowała 10% udziałów w spółki. Znalezienie takiego właściciela było rozsądnym posunięciem. Problemem dotychczasowym spółki były niuanse związane z ogólnie rozumianym brakiem zrozumienia banku dla procesów produkcyjnych. Jeśli powiedzieć, że istotne jest, by blacha wykrawana była jednakowej wielkości dla pierwszego modelu, jak i dla 500 modelu, to nie mamy wątpliwości, że tak musi być. Tylko nie oczami ówczesnych banków. Ci widzieli sprawę całkiem inaczej, a wszystko dlatego, że dotychczas załoga fabryki cięła blachy, a kierownictwu fabryki zależało na tym, by zakupić maszynę, która precyzyjnie, laserem, wytnie zawsze taki sam kształt. Bankowi to się nie spodobało. Nie rozumiał argumentacji, że załoga krzywo wycina i że zamiast montować maszyny, to zajmuje się dopasowywaniem każdorazowo inaczej wycinanych elementów. Szczególnie w świetle kosztu nowej maszyny. 5 milionów złotych jakoś im stało na przeszkodzie. Stąd pozyskanie banku na właściciela oznaczało, że środki na takie uskuteczniające produkcję inwestycje się znajdowały. Gwarancja dostępu do kredytów zamykała drzwi problemom przed nosem, a fabryka mogła odważniej spojrzeć w przyszłość, gdzie czekał ich rozwój, powiększona załoga i nowoczesny sprzęt. Ale nie tylko. Pojawiły się na horyzoncie upragnione zyski, a dokładnie w 1996 roku. Dla zarządców fabryki był to początek, zaś dla właściciela koniec. Bank handlowy podjął decyzję o sprzedaniu udziałów. Pod koniec lat 90. pojawił się inwestor New Holland, należący do Forda. Ten był właśnie tym, co było potrzeba, by fabrykę ruszyć z posad. Tysiące dealerów na całym globie ziemskim z ich genialnymi i jakże cennymi kanałami dystrybucji. Płocki Bizon został kupiony w 1998 roku. New Holland odkupił akcje od banku handlowego, a także odkupił od załogi ich udziały po korzystnej cenie dla załogantów. Nawet zapewnił uczciwie dobry pakiet socjalny ze związkami zawodowymi. W tych wspaniałych okolicznościach przyrody postanowiono pójść w kierunku unowocześnienia bizonów. Pora nastała na kombajny odpowiadające normom unijnym. Stąd pojawiły się jednostki ekonomiczne, takie kosztujące po 500 000 złotych, takie wymarzone na 100 hektarów. Płock tworzy kombajnów 1500 na przestrzeni roku. Każdy tworzony na indywidualne potrzeby strony zamawiającej. Obecnie produkcja nie przypomina tej z początku, kiedy to produkowano na potęgę maszyny i czekano na klientów. Teraz po pół roku od zamówienia otrzymuje się taki model, jaki się klientowi wymarzy. Prawie 70% kombajnów trafia do eksportu, z czego spora część trafia do Turcji. Bizony produkowano od 1970 do 2004 roku. Trafiały między innymi do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Brazylii. Ich charakterystyczny odgłos silnika na wyższych obrotach to znajomy dźwięk w wielu zakątkach kuli ziemskiej. To jedne z najważniejszych maszyn w historii polskiej motoryzacji. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle, kolejny był odcinek z serii Czar PRL. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jeżeli Wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam również, byście się dołączyli do Discorda Widzowie Prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, pogadać, powymieniać się opiniami. Czemu nie? Nie gryzę. Piszcie do mnie. Dołączcie się do Discorda. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie teraz uwizualni, jakby to było teraz siedzieć za kierownicą właśnie Bizona. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.